Dzień dobry, kłaniam się nisko. Państwu i mojemu gościowi, Przemysław Czarnek jest z nami. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, również się kłaniam.
Panie ministrze, kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele?
Mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale, choć na razie informacje, jakie mamy, to jest drugi kwartał.
Drugi kwartał dopiero, czyli po wielu innych grupach. Nie ma pan takiego wrażenia, panie ministrze, że jakoś słabo pan o nich walczy? Że minister Ziobro wywalczył, że prokuratorzy będą najpierw, że będą wcześniej, no teraz, że razem z nauczycielami. Mamy prawie 700 tysięcy nauczycieli, nie prawie, 701 tysięcy nauczycieli w Polsce razem z nauczycielami szkół prywatnych. 190 tysięcy z nich uczy w klasach 1-3. Czy oni nie powinni po prostu być zaszczepieni już teraz?
Owszem, powinni być, gdyby rzeczywiście tej szczepionki było tyle, że wystarczyłoby dla nich i dla seniorów, i dla medyków, to pewnie byliby zaszczepieni teraz. Natomiast no, tak zostały te grupy podzielone, żeby najpierw szczepieni byli ci, którzy potrzebują tego najbardziej, a przyznamy wszyscy, że seniorzy potrzebują tego najbardziej. Seniorzy i ludzie przewlekle chorzy. Dlatego te grupy, podgrupy w grupie pierwszej zostały tak podzielone. Walczymy cały czas o nauczycieli, chcemy, żeby byli zaszczepieni jak najszybciej, dlatego są wpisani do pierwszej grupy. Natomiast,
no, ale panie ministrze, sekundkę, zanim dojdziemy do pierwszej grupy, jest jeszcze tak zwana grupa zerowa teraz, która szczepiona jest teraz. Rząd wyliczył, że należy do niej 1 300 000 osób. My mamy oficjalne dane i panie ministrze, wychodzi z tego, że zawodów medycznych, czyli 180 tysięcy lekarzy, 258 tysięcy pielęgniarek, farmaceuci, ratownicy medyczni, etc., etc. Jest ich no, góra 600 tysięcy. I proszę mi powiedzieć, co jest pozostałe 700 tysięcy, to kto to jest? Ja panu mogę powiedzieć, kto to jest. To są na przykład przedstawiciele firm farmaceutycznych, często przedstawiciele handlowi, którzy są szczepieni w tej chwili poza jakąkolwiek kolejnością. To są księgowe, które pracują w firmach księgowych normalnych, pracujących na rzecz szpitali. Oni też zostali zakwalifikowani do grupy zero. Są takie przypadki, czy one są legalne, tego nikt nie wie, ale są szczepieni, prasa o tym donosi. No, panie ministrze, kto jest ważniejszy? Z całym szacunkiem, naprawdę, z całym szacunkiem dla księgowych, dla przedstawicieli firm medycznych, dla farmaceutów, etc. Kto jest ważniejszy? Nauczyciel klas 1-3, który codziennie styka się z dziećmi, czy oni?
Rozmawiał pan w poniedziałek, zdaje się, z panem ministrem Wiarczyckiem. Można było mu zadać to pytanie. Ja mam wiedzę, że w grupie zero jest cały świat medycyny, czyli ci, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem i oni w pierwszej kolejności potrzebują tego szczepienia. A w pierwszej grupie są seniorzy, nauczyciele i służby. I to jest rzecz, która została ustalona już w grudniu, tylko że z zamiarem oczywiście szczepienia wcześniejszego. Później się okazało, że tej szczepionki jest tyle, ile jest. To szczepienie będzie się orzeczenie co później. Ale mamy nadzieję, że te dostawy się zwiększą jeszcze w pierwszym kwartale, nauczyciele zostaną zaszczepieni.
No tak, tylko że mamy w tej chwili taką sytuację, że najpierw będą seniorzy 60+, w tym na przykład ludzie tacy jak zazdroszczę Kazimierzowi Marcinkiewiczowi i kondycji i sylwetki, ale na przykład jak Kazimierz Marcinkiewicz, lat 62, on będzie szczepiony, jeśli zechce oczywiście, przed nauczycielami. Przepraszam, ale to jest nonsens.
Chcę pana zapewnić, że jest też trochę nauczycieli, którzy mają ponad 60 lat, w tym również nauczycieli akademickich i oni też będą szczepieni w tej grupie.
Ja wiem.
Więc to nie jest tak.
Ale ogromna większość nauczycieli na przykład szkół podstawowych to ludzie przed 60, bo do 60 nikt tam nie wytrzyma. No dobra, panie ministrze, rozumiem, że tutaj nic nie wskuracie i pan niczego nie wskura. Będą szczepieni wtedy, kiedy będą szczepieni.
Proszę mi wierzyć, że każdego dnia rozmawiamy z panem ministrem Michałem Dworczykiem, z panem premierem i analizujemy sytuację, ile szczepionek. Chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Walczymy o to, żeby nauczyciele byli zaszczepieni jak najszybciej.
Ale może to po prostu jest coś takiego. Nauczyciele nie popierali tego rządu, strajkowali przeciwko niemu, wyśpiewywali paskudne piosenki i w związku z tym nie będziemy o nich dbać.
Ale pan sprawia wrażenie, czy chce sprawić wrażenie, że nauczyciele są gdzieś zupełnie na końcu. Otóż są w pierwszej grupie, proszę państwa. No, w pierwszej kolejności potrzebują tej szczepionki seniorzy 80+, nasze babcie, które bardzo serdecznie pozdrawiam, nasi dziadkowie, bo oni są najbardziej narażeni na zarażenie.
Panie ministrze, ja nawet nie mówiłem o wszystkich nauczycielach.
Nie są na końcu, nie sprawiają mi takiego wrażenia.
Panie ministrze, ja nawet nie mówiłem o wszystkich nauczycielach. Mówiłem o tych, którzy teraz poszli do pracy, czyli nauczyciela klas 1-3. Ale zostawmy to. Naszym gościem, przypominam, jest minister edukacji, szkolnictwa wyższego, Przemysław Czarnek. Panie ministrze, kiedy do szkół wrócą najważniejsze osoby w tychże szkołach, czyli uczniowie?
No, do szkół uczniowie wrócili z klas 1-3 w poniedziałek. Kolejni uczniowie będą wracali wówczas, kiedy rzeczywiście sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, to rzeczywiście te liczby zakażonych, dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie niż się spodziewaliśmy.
A czy to oznacza, że tak. uczniowie wrócą jeszcze w lutym do szkół? Jest taka szansa?
Jest taka szansa, mam taką nadzieję, że w perspektywie tygodnia, dwóch, jeśli ta stabilizacja się będzie utrzymywać, a być może będzie spadek dalszy liczby zakażonych, to będziemy podejmować decyzję o powrocie ósmoklasistów i maturzystów, bo oni najbardziej tego potrzebują, a później kolejnych roczników. Być może w systemie hybrydowym, czyli na zmianę będą chodzić do szkoły, ale taka decyzja w lutym może zapaść. Nie mam wątpliwości. Wszystko zależy od
nas. No właśnie, a proszę mi jeszcze tylko
naszą odpowiedzialność.
Proszę mi tylko nam. Tylko jeszcze powiedzieć, czy oni, pozostali uczniowie, wrócą do szkoły jednocześnie, znaczy klasy 4-8 oraz szkoły ponadpodstawowe, czy to też będzie jakiś po kolei najpierw, nie wiem, klasy 8, maturzyści albo jakoś inne, jeszcze inaczej?
Kilka wariantów jest oczywiście tego powrotu w zależności od sytuacji pandemicznej, natomiast w pierwszej kolejności na pewno będą to uczniowie klas 8 i uczniowie klas maturalnych, a w drugiej kolejności pozostali uczniowie.
Czy pierwsze informacje na ten temat mogą zapaść, informacje możemy dostać, a decyzje mogą zapaść już w przyszłym tygodniu, bo premier mówił, że w przyszłym tygodniu opowie o kolejnych obostrzeniach i ich regulowaniu, jak mówi.
Nie jest to wykluczone, niczego nie wykluczamy. Sytuacja pandemiczna jest dynamiczna, na bieżąco monitorowana i może być tak, że i w przyszłym tygodniu będą pierwsze decyzje również w tej sprawie.
Panie ministrze, czy rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg, złamał prawo?
Wydaje się, że tak. To nie ja jestem od oceny działalności pana rektora. To
a trochę jednak pan, ja panu przeczytam, pan pozwoli prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tu od razu dodajmy, żeby nie było, żeby to było jasne. Ministerstwo Zdrowia sprawuje nadzór nad Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ale pan ma bardzo szczególne kompetencje również w tej dziedzinie, w dziedzinie WUM-u. Otóż ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ma dwa typy ministrów. Ministra oraz ministra nadzorującego. Minister nadzorujący to w tym wypadku minister zdrowia, ale jest też pan. Otóż czytamy w tej ustawie, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora prawa, minister może wystąpić z wnioskiem o odwołanie rektora. I w tym czasie, w ciągu tych 30 dni, kiedy ta decyzja w sprawie odwołania musi zapaść, pan może zawiesić rektora dowolnej wyższej uczelni. Czy pan z tego prawa skorzysta?
Naruszenie prawa musi zostać potwierdzone. Musi zostać potwierdzone przez odpowiednie służby. Nie ja stwierdzam naruszenie prawa pana rektora.
No właśnie, to nie jest jasne. Tu jest napisane po prostu.
To jest przedmiotem analizy prawników i w naszym ministerstwie, i w Ministerstwie Zdrowia. Decyzje konkretne w tej sprawie będą oczywiście podejmowane przez pana ministra zdrowia przy moim współudziale, ale analizy w tej sprawie trwają.
A chciałby pan, żeby minister zdrowia, minister zdrowia razem z panem, żebyście panowie podjęli taką decyzję i jasno stwierdzili, że najpierw zawieszamy i oczekujemy dymisji Zbigniewa Gaciąga?
Myśmy to już wyrazili, pan minister Adam Niedzielski i ja oczekujemy od pana rektora Gaciąga dymisji. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Przecięlibyśmy tę sprawę i szli do przodu ze szczepieniami i z ochroną pacjentów przed koronawirusem.
Już wkrótce online, ale jednak wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan wrzuci jakieś pieniądze, nie wiem, do puszki?
Robię to każdego roku, zrobię to i w tym roku.
RMF24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z ministrem Przemysławem Czarkiem. Serdecznie zapraszam, bo tematów nam nie zabraknie, a państwa, którzy zostaną w radiu, państwa żegnam, kłaniam się nisko, do widzenia. Polszczyzna nie jest dzisiaj moją najmocniejszą stroną. Państwo zostaną w radiu. No rzeczywiście, brawo. Panie ministrze, ale zostawmy moje boje nierówne, jak widać, z polszczyzną. Czy pan wie, to jest poważne pytanie, czy pan wie, ilu realnie uczniów nie bierze udziału w zdalnym nauczaniu?
Nie, takiej wiedzy szczegółowej nie mam. My mamy wiedzę od kuratorów oświaty w całej Polsce. Kuratorzy kontaktują się z dyrektorami. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że to nauczyciel sprawdza obecność na lekcji. Jeśli uczeń jest nieobecny, no to później wychowawca dopytuje, jakie są powody tej nieobecności. Jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona, no to jest okej. Jak nieusprawiedliwiona, no to trzeba później dowiedzieć się, z jakiego powodu uczeń uczestniczył w lekcjach. To jest jak w nauczaniu stacjonarnym. Dokładnie tak.
Wiem,
samo
tylko,
jest
że w nauczaniu, stacjonarnym sprawa jest dość prosta. Wtedy łatwiej się dowiedzieć i tak dalej. Ale teraz w tym nauczaniu zdalnym część z tych uczniów nie bierze w nim udziału. Nie dlatego, że są żulami, nie dlatego, że są z patologicznych rodzin, tylko dlatego, że po prostu nie mogą, nie stać ich na kupno komputerów, telefonów, etc.
Właśnie dlatego, panie redaktorze, w przepisach prawa przewidzieliśmy taką możliwość zapraszania uczniów do szkoły. I to się dzieje w całej Polsce. Wszystkich tych uczniów, którzy nie mają warunków w domu do korzystania z nauczania zdalnego, bo nie mają sprzętu, nie mają internetu. Tworzy się dla nich w szkołach miejsca pracy do nauki zdalnej i takie miejsca są tworzone. Nie jest to wiele przypadków, ale jednak w całej Polsce takie sytuacje są. I dyrektorzy korzystają z tej możliwości prawnej. Właśnie dlatego również przekazali...
Ale czy pan wie, panie...
Tylko to jedno zdanie. 60 tysięcy tabletów z włączoną funkcją internetową do końca roku szkolnego po to, żeby przekazywać też tym uczniom, wszystkim tym, którzy rzeczywiście są w bardzo trudnej sytuacji.
Ja to wszystko rozumiem. To naprawdę dobrze, że przekazaliście 60 tysięcy, ale sam pan wie, że w morzu uczniów to jest kropla. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że oczywiście z naszej perspektywy. Pan ma dzieci, prawda, które się uczą zdalnie.
Tak jest.
Przepraszam, do której klasy chodzą pańskie dzieci, jeśli można spytać? Chciałem spytać, jak stare są, ale to zabrzmi idiotycznie.
Syn chodzi do 7 klasy, a córka jest na studiach, też uczy się zdalnie.
Na studiach, matko bosko. Pan wcześniej zaczął, dobrze, ale...
Ja wiem, czy wcześniej normalnie.
Siódma klasa to jest normalnie taki czas, kiedy wiem coś o tym, mam syna w 7 klasie. I oni ich po prostu nosi, znaczy ich najchętniej nosi do tabletu i do telefonu komórkowego, gdzie sprawdzaliby najnowsze gry. No ale tak normalnie my w tym czasie biegaliśmy. Czy naprawdę to pana nie martwi już, nawet nie jako ministra, bo ja pana nie rozliczam z tego, że jest pandemia, tylko jako ojca.
Bardzo mnie martwi, dlatego podejmujemy działania z między innymi z rektorami AWF-ów i będziemy proponować takie rozwiązania już w najbliższych dniach, żeby wyciągnąć dzieci z domu, nawet przy nauce zdalnej, zaproponować im zajęcia sportowe, pozalekcyjne, które będą prowadzone przez nauczycieli WF-u, bo rzeczywiście jest bardzo duży problem nie tylko z tym, co pan redaktor mówił, czyli z tym, że ich nosi, że nie mają co z tym zrobić, ale problem z otyłością, problem z brakiem ruchu. To wszystko rzeczy, które rzeczywiście ujawniają się w sposób bardzo mocny.
No to jest oczywiste i naprawdę rozumiem, że to nie wy odpowiadacie za pandemię, ale mam takie poczucie, że tu się nam coś rozjeżdża. No dobrze, jak pan nie może powiedzieć, kiedy uczniowie wrócą do szkół, 60 tysięcy tabletów nie rozwiązuje sprawy, jak pan wie. I w dodatku, to jeszcze może jedno pytanie. Czy pan wie, ilu uczniów rzeczywiście korzysta z takiej formy? To znaczy z takiej, że chodzą do szkoły, bo nie mają w domu warunków?
Dokładnej liczby panu nie powiem, ale w każdym województwie są dyrektorzy, którzy organizują takie miejsca.
No ale w każdym województwie ma pan kuratorów.
A
panie ministrze, w każdym województwie pan ma kuratorów. Co oni innego mają teraz do roboty, jak nie to, by sprawdzić?
Oni mają ogromnie wiele mają pracy i również to sprawdzają, natomiast to są przypadki incydentalne. To nie jest rzecz, która jest powiedzmy na masową skalę.
Panie ministrze, Centrum Cyfrowe, organizacja pozarządowa, która...
Jak pan redaktor sobie życzy, to oczywiście takie informacje jeszcze dzisiaj udzielimy.
Wie pan, to jest ważne nie tylko dla mnie, ale dla was właściwie, bo tak naprawdę to realnie pokaże skalę problemu. To nie o to chodzi, że ja z triumfem panu pokażę, o ten uczeń nie chodzi do szkoły, bo mnie to martwi, a nie cieszy, że złapię was na czymś, czego nie mogę.
Zapewniam pana, że są to rzeczy incydentalne mimo wszystko.
Centrum Cyfrowe, przepraszam, to...
A nie masowe.
Dobrze, Centrum Cyfrowe, czyli organizacja pozarządowa, przeprowadziło taką ankietę wśród nauczycieli. Otóż 48% nauczycieli szkół podstawowych i liceów, a nawet 58% nauczycieli zawodówek, czyli tak zwanych szkół branżowych, stwierdziło, że u nich co najmniej jedno dziecko w klasie nie uczestniczy w nauczaniu zdalnym. To wygląda jednak strasznie. Pan mówi incydent, ale jednak całkiem masowy incydent.
Panie redaktorze, co najmniej jedno dziecko nie uczestniczy również w nauczaniu stacjonarnym, z jakichś powodów nie uczestniczy. To jest zadanie nauczyciela i wychowawcy sprawdzić, z jakiego powodu. Jeszcze raz powtarzam, jeśli tym powodem jest kwestia wyłącznie warunków informatycznych czy braku sprzętu informatycznego, dyrektor szkoły organizuje na terenie szkoły miejsce do nauki zdalnej dla tego ucznia. Wszystkie rozwiązania prawne są na stole. Pytanie, w jaki sposób do tego podchodzą nauczyciele i dyrektorzy. Według mojej wiedzy podchodzą bardzo dobrze i te nieobecności, jeśli są, są w zdecydowanej większości usprawiedliwione.
Skoro pan tak twierdzi, my mamy dane od nauczycieli, którzy twierdzą, że ginie im kontakt z uczniami. Ginie im
nie... Panie redaktorze, ale to proszę zapytać tych nauczycieli, dlaczego im ginie, bo to jest bardzo ogólne sformułowanie.
Ginie? Nie, przepraszam, jeżeli uczeń...
Nauczyciel jest od tego, żeby sprawdzić, czy uczeń jest na lekcji. Jeśli go nie ma, to wychowawca jest od tego, żeby sprawdzić, dlaczego go nie ma. Jeśli go nie ma dlatego, że nie ma sprzętu informatycznego, to dyrektor organizuje miejsce do nauki zdalnej na terenie szkoły. Naprawdę rozwiązania są stosowane i naprawdę to się dzieje w całej Polsce. Takie sformułowanie, że uczeń im ginie, no, pytanie jest o tego nauczyciela, dlaczego mu uczeń ginie i co z tym zrobi, bo to jest kwestia nauczyciela i wychowawcy.
Wie pan, ja powiem panu tak, jeżeli nauczyciel stwierdza, że ucznia nie ma, raz, drugi, trzeci, każda próba kontaktu. A ja wiem, nie mówię teraz o sytuacjach hipotetycznych, ale o sytuacjach, które znam od moich przyjaciół nauczycieli, całkiem realnych. I każda próba kontaktu się nie powodzi, no bo nie udaje się złapać kontaktu. Tam nikt nie odbiera telefonu, uczniowie nie odpowiadają na maile, jeżeli w ogóle mają adresy mailowe. To co wtedy ma zrobić nauczyciel? Przepraszam, wezwać policję? Pytam serio, to nie jest złośliwe pytanie.
Panie redaktorze, to jest dokładnie jak z nauczaniem stacjonarnym. Tu nie ma żadnej różnicy. Każda klasa ma swojego wychowawcę. Wychowawca jest od tego, żeby sprawdzić, co się dzieje z uczniem, który nie przychodzi na lekcje stacjonarne albo nie korzysta z lekcji w trybie zdalnym. Jeśli tym powodem jest kwestia sprzętu informatycznego, dyrektor organizuje, raz jeszcze powtarzam, miejsce do nauki zdalnej na terenie szkoły. Jeśli to są...
Wie pan, co w tym wszystkim jest jedyne? Nie, bo to brzmi przekonująco. Tak, oczywiście, nauczyciel powinien powiedzieć dyrektorowi, dyrektor powinien stworzyć miejsce. Tylko wie pan, najbardziej niesamowite jest to, że pan nawet nie wie, o jakiej skali mówimy, że kuratorzy nie powiedzieli panu, ani panu zastępcy, ani nikomu z ministerstwa, ilu uczniów nie bierze udziału w nauczaniu zdalnym. To jest przerażające.
Panie redaktorze, kurator nie jest od tego, żeby sprawdzać obecność na lekcji. Z kuratorami spotykamy się mniej więcej 2 razy w tygodniu, a nieraz nawet 3. I to zagadnienie było również poruszane i to wielokrotnie. Nie mam informacji od kuratorów, żeby ta sprawa, o której pan redaktor mówi, bardzo poważna, miała charakter masowy.
No to dobrze, to spuentujmy to. Pana zdaniem to nie ma charakteru masowego i pan nie ma sobie ani swojemu resortowi nic do zarzucenia.
Koniecznie chciałbym usłyszeć, że mam. Ja mam zawsze sobie wiele do zarzucenia i tę sprawę cały czas również będziemy monitorować. Nie mam od kuratorów, a pytam ich o to, informacji na ten temat, polegającej na tej, czy mówiącej, że to jest sprawa masowa. Naprawdę w całej Polsce dyrektorzy organizują również dla swoich uczniów, którzy mają problemy ze sprzętem informatycznym, miejsca do nauczania zdalnego.
Dobrze. Puenta jest taka. Dyrektorzy to organizują, ale komu to nie wiem, bo nie liczyłem. Dobrze, panie ministrze, to zmieńmy nieco tylko temat.
Mamy liczyć wszystkich uczniów w całej szkole. Otóż liczymy. Frekwencja na
to jest dość oczywiste, że tak. Nauczyciele mają liczyć uczniów w klasie. Tak, wie pan, za moich czasów to robili. Myślę, że chyba też powinni teraz.
Ale do jakiej puenty zmierzamy? No, ja panu tłumaczę. Oni to robią.
Ale panie ministrze, już puenta padła. No, jest wszystko świetnie, a ja się czepiam. To jest oczywiste. Jest znakomicie.
Chcę wytłumaczyć na...
Ja zaraz będę miał pełen telefon SMS-ów od znajomych nauczycieli, którzy mi powiedzą, jak świetnie u nich jest, jak sobie wszyscy znakomicie radzą i jak wygląda pański optymizm w konfrontacji z rzeczywistością. Pan pozwoli, że jedno pytanie bardzo ważne, ale nie dotyczące bez szkoły. Mianowicie, pytałem ministra Dworczyka, jak pan być może wie, co oznacza niezwłocznie. Chodzi oczywiście o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, który nie został opublikowany. Minister nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie opublikowany. Czy pan może ma jakieś informacje na ten temat?
Niestety nie, poza oczywiście tą informacją, która jest już od jakiegoś czasu obecna również w przestrzeni publicznej i uchwale Rady Ministrów, zgodnie z którą to będzie opublikowane natychmiast, jak będzie uzasadnienie tego wyroku. Niezwłocznie po uzasadnieniu tego wyroku i to jest decyzja pana premiera. Pan premier publikuje to w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan jest nie tylko ministrem edukacji i nauki, ale też politykiem. Pan nie ma takiego, nie oczekuje pan, że stanie się to jak najszybciej? Wie pan, bo te przepisy, które weszły...
Jako Czarnek, minister edukacji i nauki, jako Przemysław Czarnek i konstytucjonalista oczekuje, że stanie się to niezwłocznie, bo ten wyrok jest potrzebny.
No właśnie, jako konstytucjonalista, pan podkreśla. Wie pan, naprawdę nie wiem, na jakiej podstawie decyzja premiera może być ważniejsza niż ustawa. Ja nie jestem konstytucjonalistą, może pan nam odpowie, bo przecież w ustawie jest napisane, że wyroki są publikowane niezwłocznie. A teraz niezwłocznie oznacza niezwłocznie, jak dostaniemy jakieś dodatkowe dokumenty.
Bez zbędnej zwłoki oznacza słowo niezwłocznie. Zwłoka jest podyktowana raz tym, że brak jest uzasadnienia tego wyroku, a dwa tym, co się działo na ulicach miasta. Przecież wszyscy widzieliśmy dokładnie, co się działo w drugiej połowie października, pod koniec października i w listopadzie. Jakie to miało
absolutnie... Przepraszam, to przez te protesty wyrok nie został opublikowany?
Ale panie redaktorze, pan widział, co się działo. Pandemia koronawirusa była rzeczywiście w drugiej fali. Było 28 tysięcy zachorowań dziennie, zakażeń dziennie. I teraz robienie czegokolwiek, co by prowadziło do tego, że będą te protesty jeszcze bardziej masowe i jeszcze bardziej zagrażające życiu i zdrowiu społeczeństwa, byłoby rzeczywiście nieodpowiedzialne. Myślę, że tym jest podyktowana ta zwłoka, zupełnie obiektywna w tej sprawie. Chociaż ja twierdzę, raz jeszcze powtarzam, chciałbym, żeby ten wyrok był jak najszybciej opublikowany, najlepiej jeszcze dzisiaj.
Ale nie będzie. Bo nie mamy dokumentów, bo wyjdą znowu kobiety na ulicę i rozumiem, że to jest przyczyna. Gdyby wszyscy klaskali, ale w domu i to by z zachowaniem dystansu, to byłoby dobrze. Panie ministrze, dobrze.
Myślę, że uzasadnienie wyroku wiele wątpliwości rozwieje i to też będzie działało uspokajająco.
Dobrze, panie ministrze, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do nauczycieli, bo to jest pytanie, no nie tylko moje. Przewidziałem, że będę miał pełen telefon SMS-ów i wiadomości. Nauczyciele pytają, dobrze, bo u nich, na prowincji, prowincja to bardzo szerokie pojęcie, nie chodzi tylko o jakieś wsie w Bieszczadach, ale całkiem spore miasta powiatowe. U nich na prowincji nie ma w ogóle żadnej takiej szansy. Oni pytają w szpitalach, pytają swoich dyrektorów, nikt nic nie wie. Panie ministrze, nikt nic nie wie. Szczepią się, jak czytam w gazecie, handlowcy z firmy farmaceutycznej, szczepią się osoby z działu kadry i księgowości, ale nie szczepimy nauczycieli.
Szczepią się lekarze, szczepią się pielęgniarki, szczepią się położne, szczepi się cały personel medyczny, który ma kontakt bezpośrednio z koronawirusem. No nie możemy stawiać sprawy na głowie, też panie rektorze.
Nikt nie twierdzi, że lekarze walczący z koronawirusem nie powinni być zaszczepieni. To jest całkowicie poza dyskusją, tylko z miliona... Panie ministrze, pan jest prawnikiem konstytucjonalistą, a nie matematykiem, ale pan czy ja też nie jestem matematykiem, potrafimy od 1 300 000 odjąć 600 tysięcy. Wychodzi nam 700 tysięcy. Te 700 tysięcy osób to nie wiadomo za bardzo, kto to jest, bo studenci Akademii Medycznej, którzy mają jakieś ćwiczenia i tak dalej, to są śladowe liczby. Nie wiem, jaki pozostały personel jest tutaj wyliczony w grupę zero. Naprawdę, czy to nie jest tak po prostu, że reprezentanci handlowi firm farmaceutycznych, że księgowi, że kierowcy, że w zasadzie nie wiem kto, no. Wszyscy są tam. Tylko nie ci, którzy być powinni.
Nauczyciele są w pierwszej grupie, w podgrupie C, czyli zaraz po seniorach i po osobach z chorobami przewlekłymi. Jak pan redaktor zaczął swoje pytanie od informacji dla naszych słuchaczy, że nikt nic nie wie, to wszyscy wszystko wiedzą. Ruszyły zapisy od 15 stycznia.
Nie no, panie ministrze, błagam pana. Teraz tego nie mogę spokojnie słuchać. Panie ministrze, ja mam mamę, która pracuje w służbie zdrowia. Ona miała być zaszczepiona we wtorek. Ten, który był, chwalić Boga.
Ja mam siostrę, która pracuje w służbie zdrowia, jest zaszczepiona.
A moja mama nie jest zaszczepiona, mój ojciec też jeszcze nie jest zaszczepiony, bo być może dlatego, że nie mieszkają w Lublinie, ale w Świeciu nad Wisłą. To nie o to chodzi, że ja teraz walczę o szczepienia dla moich rodziców, naprawdę nie. Tylko ja panu pokazuję, że oni nie wiedzą. Pan mi mówi, że to nie jest prawda, że nikt nic nie wie. Przepraszam bardzo, ja mam kolegę, no już nie chcę wymieniać szkół, ale tak pod Świeciem w szkole. Ciekawy jestem, czy tam wszyscy nauczyciele już doskonale wiedzą. Mam przyjaciół w szkole, nie wiem...
Ale o jaką wiedzę panu redaktorowi chodzi?
Kiedy będą szczepieni i jak się można...
Ale wiedzy nie ma nikt, więc i nauczyciele nie mogą wiedzieć, kiedy będą szczepieni, bo i my nie wiemy jeszcze, kiedy będą szczepieni. Wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały dostawy szczepionek. Wszyscy to wiedzą, że jest z tym problem na poziomie Unii Europejskiej. Jeśli ten problem zostanie rozwiązany, nauczyciele są w pierwszej grupie przeznaczeni do szczepienia, jeśli tylko będą chcieli. Więc nie można powiedzieć, że nikt nic nie wie. Nie wie tego, czego nikt nie wie, bo przecież ja też nie wiem i pan nie wie, kiedy to nastąpi. No tak, mamy nadzieję, że... Ale informacja będzie na bieżąco nauczycielom przekazywana, tak samo zresztą, jak była na bieżąco przekazywana, jeśli chodzi o to badanie przesiewowe.
Panie ministrze, ale pańska logika jest trudna dla mnie do ogarnięcia, bo pan mówi tak, to nie jest prawda, że nikt nic nie wie, on tylko nie wie, kiedy będzie szczepiony. Bo nikt tego
ale
nie wie.
Ale jak nie wie nikt, kiedy będzie szczepiony, to jak ma wiedzieć, co również nauczyciel?
No nie, no jasne, no dobrze, no czyli nie wie, czyli mam rację, że nie wie, tylko pana oburza to... Ale panie ministrze, pana oburza to, że ja mówię to samo, co pan.
Rozumiem. Ja się nie oburzam.
Nie, no, pan, pan mówi to samo, co ja, że oni nie wiedzą. Tylko jak ja to mówię, to pan się czuje dotknięty, a jak pan to mówi, to jest dobrze. No więc dobrze, majestat Rzeczpospolitej powiedział, że nie wiemy.
Uzgodnijmy, ja się w ogóle nie czuję dotknięty. Ja tylko twierdzę, że nie mogą mieć nauczyciele wiedzy na temat tego, kiedy będą szczepieni, którego dnia, której godzinie, bo my jeszcze tego nie wiemy, nikt tego nie wie, dlatego że jest problem z dostawami szczepionek, o czym wszyscy wiedzą. Więc wiedzę na temat problemu z dostawami szczepionek, ilości szczepionek mniejszej niż była zakładana, ale również wiedzę na temat tego, w której grupie są i w której podgrupie wszyscy mają. Więc nie można powiedzieć, że nauczyciele nic nie wiedzą. Wiedzą tyle, ile wiemy wszyscy. No.
I ja pozwolę sobie to spuentować tym, że to znaczy bardzo, bardzo niewiele. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko państwu i kłaniam się nisko panu. Wszystkim babciom, które nas słuchają, życzę wszystkiego dobrego. Ja niestety babci już nie mam, ale jak państwo mają, to proszę w ogóle nie czekać, tylko natychmiast za telefon i dzwonić. A jak mieszka gdzieś obok, to z kwiatami pędzić. Tylko oczywiście wiadomo, maseczka, te rzeczy. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. Do widzenia.